Oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Te wspaniałe słowa pochodzą z pierwszej pieśni dziękczynnej wybawionych, pieśni zapisanej w 25 rozdziale Księgi Izajasza. Rozdział następny, 26, przynosi drugą pieśń dziękczynną, pieśń dziękczynną za zwycięstwo. Czytamy od początku rozdziału 26. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej. Miasto mamy potężne. On, jako środek ocalenia, sprawił mury i przedmurze. On, czyli Pan, żywy Bóg, jest gwarantem zwycięstwa, wybawienia z wszelkiej opresji. Ci, którzy ocaleją w czasie wielkiego ucisku, przybędą, by sławić Pana w ziemi judzkiej, w Jerozolimie. To On sprawi, że miasto znów będzie potężne i stanowić będzie centrum światowego przebudzenia. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Takie będzie przesłanie wybawionych w okresie Królestwa Mesjańskiego. Pieśń dziękczynną ludu zbawionych nazwano psalmem eschatologicznym. Oto słowa tego niezwykłego prorockiego psalmu. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Czy my w podobny sposób pragniemy więzi z Jezusem? Czy tęsknimy za społecznością z naszym Zbawicielem? Czy moglibyśmy powtórzyć za prorokiem: Panie, my oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Czy szczerze pragniemy, by imię naszego Pana i Zbawiciela było wielbione w naszym życiu? Czy też liczy się przede wszystkim nasze imię, nasze ja? Czy pozwalamy, by Bóg łamał nasz egoizm, by przemieniała nas Jego miłość? Przypomnijmy sobie wołanie oblubienicy z pieśni nad pieśniami. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Jego przedniejsza od wina. To wołanie wyraża pragnienie przebywania u boku ukochanego, oblubieńca, Mesjasza, Chrystusa. Cieszyć się będziemy i weselić Tobą i sławić Twą miłość, woła ukochana, i wiemy, że takie powinno być wołanie i pragnienie wspólnoty Kościoła, oblubienicy Chrystusa. Czy tak przeżywamy społeczność z naszym Panem? Czy tęsknimy za intymną, bliską więzią z naszym Zbawicielem? Powinna to być więź miłości, więź fascynacji, radości, wesela. Inne chrześcijaństwo jest niepełne, nieprawdziwe. Chrześcijaństwo to przeżywanie łączności z Jezusem Chrystusem i z wszystkimi, którzy do Niego należą, którzy doświadczają Jego miłości i tę miłość odwzajemniają. W czasie tysiącletniego królestwa wierzący będą śpiewać: Panie, oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. To słowa psalmu eschatologicznego, psalmu, który rozbrzmiewać będzie w Królestwie Mesjańskim. Ale to także nasz psalm, nasza pieśń, jeśli naszym osobistym, moim i Twoim jest wyznanie: dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Musimy szczerze wyznać, że często w naszych myślach, w naszych słowach i czynach dochodzi do głosu nasz egoizm, nasze ja. Zamiast podążać za Panem, uciekamy od Niego. Zamiast prosić szczerze, bądź wola Twoja, forsujemy swoją wolę. Postępujemy po swojemu, samowolnie. Zamiast pozwolić, by kierowała nami miłość Boża i miłość bliźniego, kierujemy się miłością własną. Przed tym wszystkim przestrzega nas Słowo Boże. Obiecuje ono, ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów. O Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Tak stanie się w pełni w czasach mesjańskich. Pan zaprowadzi na całym świecie swoją sprawiedliwość, swoje rządy. Osądzi wszelką nieprawość. Usunie nieposłusznych. Oto dalsze słowa proroczego psalmu. Panie, Twa ręka wzniesiona. Oni jej nie dostrzegają. Niech ujrzą ku swemu zawstydzeniu zazdrosną dbałość Twoją o lud. Ogień zaś zgotowany dla Twych wrogów, niech ich pożre. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Ostatecznie wszystko okaże się dziełem wszechmocnego Pana. To On powołał nas do życia. To On dba, troszczy się o swój lud. To On ostatecznie unicestwi zło i da nam swój pokój. W liście do Efezjan czytamy, Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Mamy być współpracownikami Boga w czynieniu dobra. To za naszą sprawą mają się wypełniać Jego dzieła. Jako Jego dzieci w Jezusie Chrystusie powołani jesteśmy do czynienia dobra, a On doprowadzi swe dzieło do końca w czasach ostatecznych. Proroczy psalm zapowiada to, co nastąpi w przyszłości, w dobie mesjańskiej, ale kieruje również nasz wzrok na przeszłe doświadczenia. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie. Słaliśmy modły półgłosem. Kiedyś Ty chłostał. Chłostanie, doświadczenia, trudy są konieczne, by wierzący stali się cierpliwi. Wytrwali. Tak było w dziejach ludu Starego Przymierza. Tak jest też w dobie Nowego Przymierza. I tak będzie w czasach mesjańskich. Na stanie milenijnego królestwa poprzedzą doświadczenia wielkiego ucisku. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu. Takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Lud Boży w okresie wielkiego ucisku przypominał kobietę rodzącą dziecko. Tak wielkie musieli przejść cierpienie ludzie wierni Bogu. Prorok wypowiada słowa w czasie przeszłym, ale jego wzrok skierowany jest ku przyszłości, ku czasom końca historii. Lud izraelski przeszedł przez wiele trudnych, tragicznych doświadczeń, ale w czasie wielkiego ucisku jeszcze raz będzie poddany trudnej próbie. Prorok, spoglądając ku przyszłym wydarzeniom, jakby stojąc po drugiej stronie rzeki czasu, woła, jak czytamy w 18 wierszu, poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego. Nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Lud Boży cierpi. Cierpienie nie przynosi owocnych rezultatów. Nie nastąpiło masowe przebudzenie. Ci, którzy występowali przeciwko Bogu, pozostali zbuntowani, nieposłuszni. Okres wielkiego ucisku nie zmieni serc ludzi krnąbrnych, ludzi bezbożnych. Duchowe przebudzenie przyniesie dopiero nadejście Mesjasza i Jego królowanie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Niezwykłe słowa. Rosa uchodzi w Piśmie Świętym bardzo często za przyczynę rozkwitu życia. Nadejście Mesjasza spowoduje przebudzenie żyjących, a nawet umarłych. Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą. Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie, bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie. Wszystko stanie się jawne, ukarana zostanie wszelka krzywda, wszelka niegodziwość. Tak kończy się 26 rozdział Księgi Izajasza. A rozdział następny, 27, otwierają takie słowa. W ów dzień Pan ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym Lewiatana, węża płochliwego. Lewiatana, węża krętego. Zabije też potwora morskiego. Prorok mówi tu o dniu Pana, dniu sądu, dniu zapowiadanym przez proroków Starego Testamentu wielokrotnie. W ów dzień Pan będzie karał swym mieczem twardym, wielkim i mocnym. Czym jest ów miecz? To Słowo Boże. W Księdze Objawienia Jan tak opisuje przyjście Jezusa Chrystusa. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust Jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Pan mieczem Bożego Słowa osądzi narody. W liście do Hebrajczyków czytamy: Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Bóg wszystko stworzył swoim słowem. Poprzez swoje słowo dokona też osądu całego stworzenia. Na początku swego królowania Chrystus dokona osądu szatana. Izajasz woła, iż Pan ukaże mieczem swego słowa Lewiatana, krętego węża. Podobny obraz znajdujemy w Księdze Apokalipsy, gdzie czytamy: i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodził cały świat. Zrzucony został na ziemię, a z nim jego aniołowie. W innym miejscu Księgi Objawienia Jana czytamy: i widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest szatan, i związał go na 1000 lat i wrzucił go do otchłani. Szatan zostanie osądzony na początku 1000-letniego królestwa. Jest potężny i pyszny, ale jego pycha i pewność siebie zostaną zdruzgotane. Będzie osądzony, obezwładniony i wrzucony do bezdennej otchłani. Zostanie na wieki potępiony. Dzisiaj wielu jest ludzi wyśmiewających myśl o Bożym sądzie. Wielu jest zadufanych w sobie, zarozumiałych, pysznych. Taka postawa jest inspirowana przez szatana, ojca wszelkiego zarozumialstwa, pychy i buntu. Po słowach zapowiadających sąd nad szatanem i jego naśladowcami wybuchają słowa radosne, mówiące o chwale milenijnego królestwa. W ów dzień powiedzą: winnica urocza, śpiewajcie o niej. Wszyscy wybawieni śpiewać będą pieśń zwycięstwa, pieśń chwały. Będzie to pieśń o winnicy pańskiej. Jakże jednak inna niż ta, którą poznaliśmy wcześniej, studiując początkowe rozdziały Księgi Izajasza. Tamta pieśń, zapisana w rozdziale 5, była smutna, gorzka. Mówiła o zawodzie, jaki przeżył właściciel winnicy. Spodziewał się, że wyda winogrona, a ona cierpkie wydała jagody. Pan powiedział więc: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Wiemy, że winnica to symbol Izraela. Bóg ukarał swój lud, bo nie wydał owoców, duchowych owoców, jakie powinien był przynieść naród, z którym Pan zawarł przymierze. A teraz, gdy spoglądamy wraz z prorokiem w przyszłość, w czas królestwa milenijnego, Widzimy winnicę uroczą, piękną, pełną owoców. Dlaczego? Przeczytajmy. Ja, Pan, jestem jej stróżem. Podlewam ją co chwila, by jej co złego nie spotkało. Strzegę jej w dzień i w nocy. Pan jest stróżem swej winnicy. Pielęgnuje ją, troszczy się o nią w dzień i w nocy. Nie dopuści już, by stało się jej coś złego. To piękny obraz. A gdy pamiętamy, że winnica to symbol Izraela, możemy wskazać te słowa wszystkim, którzy uważają, że Bóg odtrącił Izraela. Biblia wyraźnie stwierdza, że Bóg nie odrzucił Izraela, że okaże wierność i miłość ludowi, który wybrał i powołał do wypełnienia szczególnej dziejowej misji. Nie czuję gniewu. Niech mi kto sprawi w niej ciernie i głogi. Wypowiem mu wojnę. Spalę je wszystkie razem. Czytamy dalej. Bóg uśmierza już swój gniew, wywołany nieposłuszeństwem Izraela. Okazuje łaskę swemu ludowi i zapowiada, że surowo ukaże każdego, kto wystąpi przeciw Izraelowi. To tak, jakby wystąpił przeciw Bogu. Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki i zawrze pokój ze mną. Pokój ze mną niech zawrze. Czytamy dalej w wierszu 5. Zawsze jest możliwe zawarcie pokoju z Bogiem i z Jego ludem. Łaska Boża jest niewyczerpana. On jest bogaty w miłosierdzie. On jest miłością. I w tysiącletnim królestwie i w wiecznym królestwie Bożym będzie obecna i dostępna dla wszystkich zbawionych Boża łaska, Boża miłość. To jest cudowna wiadomość dla każdego człowieka, dla każdego grzesznika, który chce się upamiętać. W liście do Rzymian czytamy: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Gdy przyjmujemy Boże dzieło zbawienia dokonane w Jezusie Chrystusie, otrzymujemy Boży pokój. Pokój płynący od Stwórcy i Zbawiciela. W pełni tę rzeczywistość przeżywać będziemy i doświadczać w Królestwie Bożym. W drugiej części 27 rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy dalsze prorocze słowa. W przyszłości Jakub się zakorzeni. Izrael zakwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. Jeszcze raz słyszymy potwierdzenie, że Izrael, wywodzący się od patriarchy Jakuba, nie został odtrącony przez Boga. Owszem, był karany, doświadczany, smagany przez Pana z powodu nieposłuszeństwa, ale nie został unicestwiony tak jak wrogowie. Czy uderzył go on tak, jak uderzył jego katów? Czy zabił, jak pozabijał jego zabójców? To też wina Jakuba przez to będzie zmazana. I ten będzie cały owoc usunięcia jego grzechu. Wszystkie kamienie ołtarza przeznaczy on na pokruszenie, jak kamienie wapienne. Nie będą już stać aszery, ni stele słoneczne. Jedyny prawdziwy Bóg objawił się w słowie przekazanym przez Izrael, poprzez proroków i apostołów. Jedyny prawdziwy ołtarz to krzyż Jezusa Chrystusa. Ofiary składane przez Jakuba Izraela były zapowiedzią jedynej wystarczającej ofiary Zbawiciela. Wszelkie inne ołtarze, posągi, podobizny bóstw i bożków są fałszywe i będą roztrzaskane. Ponieważ warowne miasto stanie się pustkowiem, siedzibą wyludnioną i jak pustynia opustoszałą, tam pasać się będzie stado cieląt i tam kłaść się i skubać jego gałązki. Gałęzie jego uschnąwszy odłamią się. Przyjdą kobiety i popalą je, bo jest to naród nierozumny. Dlatego nie zmiłuje się nad nim jego Stwórca, ani mu Stworzyciel jego nie okaże litości. Prorok nie wymienia nazwy miasta, które stanie się pustkowiem, ale wcześniej wypowiedział sąd nad Babilonem, nad Niniwą, nad Tyrem i innymi wielkimi miastami. Ruiny tych miast świadczą o prawdziwości proroctw Izajasza, o prawdziwości Bożego sądu. wszędzie tam, gdzie ludzie wrastają w pychę i żyją bez Boga, dokonuje się nad nimi Boży sąd. Tak będzie także w przyszłości. Nie możemy o tym zapomnieć. Na koniec prorok woła: stanie się w ów dzień, że Pan wymuci kłosy od rzeki aż do potoku egipskiego. I wy, synowie Izraela, wszyscy co do jednego będziecie zgromadzeni. W ów dzień zagrają na wielkiej trąbie i wtedy przyjdą zagubieni w kraju Asyrii i rozproszeni po kraju egipskim i uwielbią Pana na świętej górze w Jeruzalem. Te słowa ukazują ostateczne Boże zamiary. U kresu historii synowie izraelscy zostaną zgromadzeni w ziemi obiecanej. Ktoś, kto poddaje w wątpliwość kwestię powrotu narodu izraelskiego na ziemię obiecane, poddaje w wątpliwość Boże Słowo. Jeśli wierzymy, że Biblia zawiera natchnione Słowo żywego Boga, nie możemy mieć żadnych wątpliwości, iż Bóg sprawi, że cały naród żydowski powróci do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Prorok podaje historyczno-geograficzne nazwy Egiptu, Asyrii, Izraela. Mówi też o Jerozolimie, o Górze Świątynnej. I tu nie ma wątpliwości, jaka jest treść proroczej zapowiedzi. To proroctwo Izajasza jeszcze się nie wypełniło, ale Słowo Boże zapewnia nas, że Bóg sprowadzi naród żydowski w całości do Jerozolimy, gdzie lud, jego lud, oddawać mu będzie cześć i chwałę. Bóg wezwie Izraela, tak jak wezwał mnie i ciebie. W liście do Rzymian apostoł narodów pisze: chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby nad wszystkimi się zmiłować.